od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana Łukasza Mikuły w sprawie stanu targowiska i pawilonów handlowo-usługowych przy ulicy Świt oraz ich najbliższego otoczenia. Pana Łukasza Mikuły w sprawie remontu ulicy Jana Ostroroga. Pana Michała Grzesia w sprawie zamiany mieszkania w TBS, z TBS-u na komunalne. Pana Michała Grzesia, pytanie dotyczące pozbycia się papy. Otóż... Pana Michała Grzesia, pytanie dotyczące niechcianej zabudowy działek przy ulicy Nieszawskiej. Pana... Przepraszam bardzo, ale... Chyba od ostatniej sesji tylko wpłynęły interpelacje, które dzisiaj zostały złożone, bo ja tu patrzę, że to są daty z lipca. Potem jest czerwona kreska, nie ma nic. Czyli ja rozumiem, że tylko... Bo rozumiem, że pan radny Mikuła też dosyć dawno złożył. Dobrze, przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie ma po prostu od ostatniej w zeszycie nie ma. Natomiast w tej chwili wpłynęły interpelacje, które zostały złożone. Czyli pani Lidia Duciak w sprawie uczczenia przez miasto Poznań w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. Pani radnej Lidii Duciak dotyczącej odpowiedzi prezydenta na interpelację dotyczącą deklaracji śmieciowej. Interpelacja dotycząca kolejnego bałaganu, jaki stworzyli urzędnicy GOAP-u, który wywołał zdenerwowanie i niepokój wśród mieszkańców miasta Poznania i mieszkańców sąsiednich gmin. Interpelacja pani radnej Lidii Duciak w sprawie woli nakładania kar pieniężnych za niezłożenie deklaracji śmieciowej. Pani Beaty Urbańskiej w sprawie terenu pomiędzy Parkiem Tysiąclecia a obiektem Termaltańskich. Interpelacja pana Bartosza Zawiei w sprawie możliwości przebudowy skrzyżowania ulic Góreckiej Drużynowa w pobliżu CH Panorama. Nie ma, znaczy jest pisemnie w związku z tym, przepraszam, jeśli coś przekręciłem, znaczy pismem odręcznym. Pana Mariusza Wiśniewskiego w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Zamenhofa Obrzyca. Pana Mariusza Wiśniewskiego w sprawie brakujących win dla osób niepełnosprawnych i innych przy przystankach tramwajowych Zegrze i Zegrze 2. Pana Michała Grzesia w sprawie kasyna gry z automatami na ulicy Kutnowskiej przy Kościele. W sprawie niezrozumiałych, też Michała Grzesia, w sprawie niezrozumiałych działań ZDM-u na targowisku Łomżyńska. Też Michała Grzesia w sprawie naliczenia opłat za ogrzewanie części wspólnych na Nadolniku. Też Michała Grzesia w sprawie budynku i terenu po przedszkolu nr 12 przy ulicy Płockiej. Też Michała Grzesia w sprawie wzrostu biurokracji w Zarządzie Transportu Miejskiego. Czy ktoś z państwa chciałby wygłosić publicznie swoją interpelację? Pani radna Lidia Duciak, czy ktoś jeszcze? Pani Beata Urbańska, czy ktoś jeszcze? Nie. W związku z tym proszę teraz zapisywać się do pytań, a panią radną Lidię Duciak proszę o wygłoszenie swojej interpelacji.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Moja pierwsza interpelacja dotyczy uczczenia przez miasto Poznań w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. W X wieku w Dorzeczu Warty narodziło się państwo polskie, którego na tym obszarze nie poprzedzały żadne struktury państwowe. W opinii wielu historyków przełomowym wydarzeniem państwotwórczym był chrzest księcia Mieszka I, który najprawdopodobniej miał miejsce w Poznaniu Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku. To wydarzenie historyczne o niebywałej doniosłości dla narodu polskiego wymaga godnego upamiętnienia w 2016 roku. W 1050. rocznicę przez władze miasta Poznania. Rocznicę tę uświetni przybycie do naszego miasta papieża Franciszka. W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii. Jakie podejmowane są działania mające na celu upamiętnienie tej wyjątkowej rocznicy, do której pozostało niecałe 3 lata? I czy planujemy, Czy planuje się wykorzystanie w tym celu obywatelskiej inicjatywy odbudowy pomnika wdzięczności za odzyskaną niepodległość, którego kamień węgielny będzie poświęcony w Rzymie przez papieża Franciszka jeszcze w październiku tego roku? Z uwagi na duże poparcie dla tej inicjatywy ofiarność społeczeństwa Wielkopolski, byłoby to godne uczczenie tej rocznicy, nie wymagającej praktycznie żadnych nakładów z kasy miejskiej. Z uwagi jednak na krótki czas, potrzebne jest podjęcie natychmiastowych decyzji w tej sprawie. Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Bardzo dziękuję. Pani radny, jeszcze rozumiem, następna interpelacja.
Tak, ja teraz mam taki mały blok dotyczący, mówiąc w cudzysłowie, polityki śmieciowej. Pierwsza moja interpelacja dotyczy bałaganu, jaki stworzyli urzędnicy GOAP-u. Tym samym wywołali zdenerwowanie i niepokój mieszkańców. Panie prezydencie, sprawa dotyczy zawiadomień, jakie mieszkańcy otrzymali na piśmie w sprawie terminów uiszczania opłat i dokonania przelewu opłat na indywidualne przypisane konta bankowe. Wysłano je, jak podaje Głos Wielkopolski, 13 sierpnia bieżącego roku 82 tysiące pism, które nadają się do kosza. W pismach tych nie podano wysokości opłat, jakie należy przelewać na konto GOAP-u. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację do GOAP-u, otrzymali jedynie potwierdzenie, że dokonali tej czynności bez zapisania informacji o wysokości kwoty opłaty. Właściciele nieruchomości składali deklarację w dwóch punktach w siedzibie GOAP-u na Świętego Michała w Urzędzie Miasta na 3 maja, wyczekując w długich kolejkach na przyjęcie ich przez urzędników. W rozsyłanych zawiadomieniach o płatnościach poinformowano, że wszelkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować pod numerem infolinii. W tym miejscu pojawił się kolejny problem, gdyż mieszkańcy nie mogli się dodzwonić i uzyskać niezbędnych informacji o wysokości opłaty i innych informacji w tym zakresie, gdyż telefon okazał się nieprawidłowy. Rzecznik prasowy GOAP-u informował, że z przyczyn technicznych infolinia nie została uruchomiona. W sprawach związanych z płatnościami należy dzwonić pod numer, tu był podany. Było to wszystko opisane w głosie w dniu 13 sierpnia. Błędny telefon infolinii nie został do dnia dzisiejszego uaktywniony. Sytuacja powyższa jest na tyle złożona, gdyż reforma śmieciowa weszła w życie 1 lipca. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do zapłaty pierwszej raty opłat do 15 sierpnia za miesiąc lipiec i sierpień. A zawiadomienia o terminach płatności z błędnym numerem telefonu wysłane zostały często po terminie, to jest po 15 sierpnia. Kilku mieszkańców zwróciło się do mnie z zapytaniem, co robić w takiej sytuacji, gdzie uzyskać informacje o wysokości płatności i o zasadach regulowania należności, czy będziemy płacić odsetki za wpłatę należności po terminie. Wysłanie około 82 tysięcy zawiadomień, które zostały przekazane za dowodem doręczenia, koszty doręczenia 5 zł, to wydatek około 410 tysięcy. To kolejne zmarnowane publiczne pieniądze. Tak jak autor artykułu Głuchy telefon zamiast infolinii GOAP-u podpisuje się pod oceną działań GOAP-u, to kpina, proszę Państwa. Pismo nadaje się do kosza na śmieci. Warto zaznaczyć, zawiadomienie o opłacie mają wpływ w konsekwencji na budżet GOAP-u. Nie ukrywam, że wprowadzenie w błąd właścicieli nieruchomości w tak istotnej sprawie powoduje, że nie wszystkie należności do dnia dzisiejszego zostały uiszczone. Doszły do mnie sygnały, że firmy wywozowe nie otrzymały pełnej wysokości należności za świadczenia usług za miesiąc sierpień, a mamy już październik. Podobno otrzymały jedynie 40% przysługującego wynagrodzenia. W związku z powyższym oczekuję od pana prezydenta podjęcia zdecydowanych działań wobec GOAP-u i osób odpowiedzialnych za marnowanie naszych publicznych pieniędzy. Oczekuję szczegółowego wyjaśnienia opisanej sytuacji oraz poinformowania, jakie sankcje wyciągnięto wobec osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wysłanie wadliwych zawiadomień do właścicieli nieruchomości wraz z podaniem ich nazwisk. Podania, czy uaktywniono prawidłowy numer infolinii dla potrzeb mieszkańców, czy nowe zawiadomienia posiadają poprawne informacje. Podania, proszę również o podanie szczegółowego rozliczenia uiszczonych opłat za miesiąc lipiec i sierpień. Wyjaśnienie, dlaczego GOAP nie zapłacił w pełnej wysokości za świadczenia usług firmom wywozowym za miesiąc sierpień oraz czy firmy otrzymają wynagrodzenie za miesiąc wrzesień. Proszę Państwa, myślę, że jesteście lekko zmęczeni tą sytuacją, ale niestety ta sytuacja jest bardzo poważna i jest wiele nieprawidłowości, o których nawet niektórzy nie mają pojęcia. Ja sobie zdaję sprawę, że to denerwuje czytanie takich, no ale no cóż, no gdzie o tym powiedzieć, jak nie tutaj. Proszę Państwa, ja mam jeszcze dwie takie interpelacje. Ja powiem, może spróbuję lekko skrócić, ale no, spróbuję. Ja w każdym razie na sesji 21 maja złożyłam interpelację w sprawie zgodności deklaracji, to jest myślę dosyć ważne, uchwalonej przez GOAP z przepisami Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Z udzielonej przez pana prezydenta Mirosława Kruszyńskiego odpowiedzi, pismo dnia 7 czerwca, wynika, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprawdził deklarację i stwierdził niezgodność szeregu zapisów ze stanowiskiem GIODO, między innymi odnośnie wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych niezgodnie z przepisami w dziale EE oświadczenia deklaracji, zapisu o rygorze odpowiedzialności karnej za niezłożenie deklaracji. Stanowisko GIODO jednoznacznie wskazuje, że są to niedopuszczalne praktyki błędnej numeracji określonych postanowień w pouczeniach, deklaracjach. W punkcie trzecim deklaracji przywołano artykuł 7 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, a powinno być artykuł 7 punkt 2 ustawy. Ponadto pan prezydent Mirosław Kruszyński w otrzymanym piśmie poinformował mnie, że Wydział wystąpił do GOAP-u o dokonanie stosownych zmian w deklaracji. W całym kraju wojewodowie otrzymali zalecenia od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie podjęcia działań w ramach kompetencji nadzorczych w temacie dostosowania wzorów deklaracji zgodnie ze stanowiskiem GIODO. Wojewoda Wielkopolski pismem z 6 czerwca skierowany m.in. do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i do przewodniczących związków międzygminnych wskazał na potrzebę analizy uchwał podjętych w sprawie wzorów deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem zgodności ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wskazał na potrzebę w przypadkach tego wymagających na konieczność podjęcia działań w celu dokonania zmian uchwał zapewniających ich zgodność z prawem. Nadmieniam, że do dnia dzisiejszego nie dokonano żadnych zmian w deklaracjach poprzez podjęcie stosownej uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego, gdyż nadal obowiązuje stary wzór deklaracji z nieprawidłowościami. Powyższe dowodzi o braku respektowania przepisów o ochronie danych osobowych i zaleceń organów nadzorczych. W związku z tym oczekuję od pana prezydenta Ryszarda Grobelnego jako głównego udziałowca w Związku Międzygminnym odpowiedzi. Po pierwsze, przekazania kserokopii wystąpienia pisemnego do zarządu ZM GOAP w sprawie dokonania zmian w deklaracji, w jakim zakresie zmiany winny nastąpić. Oczekuję pisma ze strony miasta w tym zakresie oraz przekazania pisemnej odpowiedzi GOAP-u do wojewody wielkopolskiego w sprawie podjętych działań naprawczych dotyczących zmian w wzorze deklaracji. Oraz oczekuję na wyjaśnienie, dlaczego jeszcze Zgromadzenie Związku Międzygminnego nie dokonało stosownych zmian w deklaracji i kto za to odpowiada. Pragnę podkreślić, że od dnia, kiedy zgłosiłam tak istotne uwagi i potrzebę dostosowania deklaracji do stanowiska GIODO, upłynęło ponad 100 dni. Ja uważam, że to jest skandal. To świadczy o totalnym bałaganie w GOAP-ie i nie wiem, ludziach tam pracujących. W tym stanie rzeczy oczekuję pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i poinformowania mnie o osobach odpowiedzialnych, którzy wykazali się taką niekompetencją w tej sprawie. Dziękuję. Jeszcze mam jedną interpelację i nie będę czytała. W każdym razie w tej interpelacji chodzi o, chociaż ona jest również bardzo ważna, ja wiem, że się niektórzy państwo radni denerwują, ale ta naprawdę jest ważna, bo ona dotyczy nakładania kar za niezłożenie deklaracji śmieciowej. I cały czas słyszymy, że odgrażanie się, że nastąpi, że będą mieszkańcy płacili karę. Proszę Państwa, to jest niezgodne z prawem. Ja to w swojej pierwszej interpelacji wykazywałam. Dostałam na nią odpowiedź. Oczywiście na końcu tej interpelacji uprzejmy pan dyrektor Jończyk napisał, że on nie zna takiego stanowiska Ministerstwa Finansów, więc ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest po prostu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w stanowisku swoim poinformował, że wprowadzanie takich zapisów do deklaracji i tutaj powoływanie się na kodeks karno-skarbowy i straszenie obywateli jest niezgodne z prawem. I to jest niedopuszczalne i nie może urzędnik odpowiadać, że on nie zna takich przepisów. No jest od tego, żeby te przepisy znaleźć. Jeżeli nie wie, to ja mu mogę powiedzieć, gdzie one są. I powiem tak, mimo wskazania przeze mnie w interpelacji, jak te zapisy wyglądają, to o braku delegacji prawnej
Proszę o jeszcze o włączenie. Tak, proszę pani radna, kontynuuj.
No właśnie, umożliwiający nakładanie takich kar pieniężnych. Na stronach internetowych ministerstwa aplikowane są te stanowiska. Nie mogę zrozumieć, dlaczego przedstawiciele GOAP-u i panowie prezydenci nadal interpretują przepisy prawne. Nie wiem, może by należało skorzystać z pomocy prawnej radców prawnych. W każdym bądź razie ja na koniec tylko już, gdyby można było to zakończyć jakoś, naprawdę nie czytam tego wszystkiego, bo rozumiem, że się wszyscy spieszą, tylko że...
Nie.
Pan kierownik Jończyk, odpowiadając mi na moją interpelację, nawet zacytował tutaj błędne przepisy, które w ogóle mówią o czymś zupełnie innym. Artykuł 261 mówi o stronie pełnomocnik, strony świadek, biegły, którzy pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawili się osobiście z uzasadnionej przyczyny i tak dalej. To jest w ogóle pomylone przepisy. W każdym bądź razie w tym stanie rzeczy prosiłabym tak. Po pierwsze o rzetelne i zgodne z przepisami prawa udzielenie odpowiedzi na złożoną mi interpelację, o poinformowanie mnie, kto jest odpowiedzialny za ten w końcu bałagan i o konsekwencjach, jakie pan prezydent wyciągnie. To zaczyna już być żenujące. Któryś 100 dni minęło od wprowadzenia reformy, a my ciągle mówimy o nieprawidłowościach w tym systemie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej, pani radna Beata Urbańska.
Ja mam krótką interpelację, ona dotyczy terenu, jaki znajduje się między Parkiem Tysiąclecia a obiektem Term Maltańskich. Jadąc ulicą Termalną, przypomnę tylko, najpierw mijamy piękny i zadbany Park Tysiąclecia, później pojawia się taki pas zalesiony, gdzie są chaszcze, chwasty i samosiejki i w zasadzie on jest, nie jest zadbany, w ogóle jest niezadbany, a następnie znowu mamy piękny obiekt Term Maltańskich. I moje pytanie jest następujące, kto jest gospodarzem, wydawać by się mogło, że to miasto Poznań, pytanie, kto jest gospodarzem tego terenu, czy ten teren jest w ogóle sprzątany? Jakie działania będą tam podjęte, żeby ten teren uporządkować? Szczególnie to jest widoczne, kiedy korzystamy z usług kolejki maltańskiej i mijamy jeden z przystanków, przystanek Ptyść. Proszę zwrócić uwagę, mijamy wtedy niestety bardzo zaniedbane tereny. Ja myślę, że całość tego kompleksu mogłaby być taką wizytówką. Piękny park, piękne termy, ale brakuje jeszcze tego pasa, który znajduje się pomiędzy nimi. Tym bardziej, że teraz termy będą miały jedne z najlepszych spa, na które mamy zaproszenie i tam aż prosi się, aby cały ten teren był właściwie uporządkowany. Także proszę o informację, kto na dzień dzisiejszy jest gospodarzem tego terenu i jakie podejmowane będą działania celem jego uporządkowania.
Dziękuję pani radna Katarzyna Kretkowska. Przystępujemy do pytań. Tak, pani radna, to są pytania.
Tak, to są pytania. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy, o którą pytałam na sesji 18 czerwca. Dotyczy umowy najmu z lokatorem przy ulicy Woźnej 14B łamane przez 18. Otrzymałam odpowiedź, z której niewiele wynikało z tej odpowiedzi i dwukrotnie czy trzykrotnie nawet od tego czasu rozmawiałam z MPGM-em. To jest lokal położony w budynku administrowanym przez MPGM o nieustalonym stanie prawnym. I do dzisiaj nie dostałam obiecywanej przez MPGM odpowiedzi. Miałam dostać protokół z wizji, z protokół dotyczący tej sprawy od osoby zajmującej się tym w MPGM-ie. Przepraszam, i takiego protokołu nie otrzymałam ani żadnej innej odpowiedzi. Pytanie dotyczy, przypominam tego, czy na jakim etapie jest oddanie części rzeczy należących do pana, który zajmuje to mieszkanie, a które zostały zarekwirowane przez komornika, którego czynności zostały przerwane w pewnym momencie na wniosek MPGM-u, bo tam doszło do jakiegoś ogólnego nieporozumienia i zamieszania. Nadal te rzeczy osobiste nie zostały oddane temu panu, z tego co wiem, a ja nie dostaję od 3 miesięcy czy 4 miesięcy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Drugie pytanie dotyczy...
Drugie pytanie, proszę o włączenie zegara. Tak, proszę bardzo.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy został w końcu podpisany, czy została w końcu podpisana umowa najmu z tym panem. Została zawarta ugoda jeszcze w maju. Ten pan jest gotów spłacić całe zadłużenie powstałe nie z jego winy, bo z winy głównego najemcy, który nie żyje. I ta sprawa też się ciągnie. Pytanie, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby tą sprawę zakończyć. Następne pytanie dotyczy pisma, które, jak sądzę, dostali wszyscy radni od pani Małgorzaty Sobczak z ulicy Bałtyckiej, reprezentującej działkowców i ich rodziny w liczbie 331 z rodzinnego ogrodu działkowego imienia księdza Masłowskiego. I pytanie dotyczy tego, na jakim etapie jest sprawa wniosku, który złożyły te rodziny. Tutaj w tym piśmie, które do nas trafiło, działkowcy ci wyrażają żal, że jakby są ignorowani, ich problem jest ignorowany przez urzędników. Pytanie pierwsze, czy został ten wniosek skierowany do MPU? Pytanie drugie, jak w dniu dzisiejszym jaka jest opinia w dniu dzisiejszym z MPU bądź innej komórki urzędu, która tą sprawą się zajmuje. Ja nie mogę tego bardziej precyzyjnie określić, ponieważ to pismo nie do końca jest precyzyjne. Można wnioskować, że chodzi o przekształcenie ogrodu w osiedle mieszkaniowe, bo takie tutaj pada w pewnym momencie określenie, w którym faktycznie jest, tutaj piszą ci wnioskodawcy, czyli rozumiem, że tam ludzie mieszkają i chcieliby usankcjonować swoje całoroczne mieszkanie w tym ogrodzie. Pytanie, czy miasto zamierza zmienić funkcję tego ogrodu i w jakim kierunku? I na jakim etapie jest ta sprawa, bo tu generalnie to pismo dotyczy tego, że nikt się tą sprawą nie interesuje i wszyscy ją gdzieś odsyłają, a ludzie czekają już od 80 lat, mieszkając na terenie tego ogrodu. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej, pani radna Joanna Frankiewicz.
Już? Ja mam dwa pytania, to znaczy w zasadzie prośby. Chodzi mianowicie o ulicę Radłową. To jest bita droga w rejonie Umultowa i mieszkańcy bardzo proszą, ponieważ no teraz szczególnie w sezonie jesiennym po deszczach praktycznie miejscami jest ona nie do przejścia. I mieszkańcy proszą o rozważenie, jakby Zarząd Dróg Miejskich mógł rozważyć wysypanie pofrezem lub też ekogruzem, ponieważ mieszka tam dużo ludzi starszych. Jest to taka ulica już na samym dole w rejonie ulicy Nadwarciańskiej i no naprawdę mają problem z pokonaniem trasy do Naramowickiej, do autobusu. A drugie zapytanie dotyczy maków polnych. Tu są takie dwa problemy. Jednym problemem jest młodzież, w domyśle mieszkańców studenci przechodzący tamtędy do sklepu Żabka, znajdującego się po drugiej stronie ulicy Naramowickiej. I z jednej strony mieszkańcy skarżą się na zakłócanie spokoju, stąd prośba o jakieś może wzmożone patrole Straży Miejskiej, a z drugiej strony też proszą o może jakieś kosze na śmieci, dlatego że no tak naprawdę to nie ma tam gdzie wyrzucać jakichś butelek, papierków. I studenci nie mają niestety nawyku chowania tego do kieszeni, tylko wyrzucają. A myślę, że kosze na śmieci częściowo by ten nawyk mogły wyrobić. No i następna sprawa dotycząca ulicy Maków Polnych. Otóż doprowadzano tam do prywatnego przedszkola wodę i mieszkańcy twierdzą, że droga nie została przez inwestora doprowadzona do stanu pierwotnego, co utrudnia przejście, szczególnie teraz właśnie w sezonie zimowym. No i ponawiam prośbę o sezonowe wyrównanie ulicy Umultowskiej, ponieważ można tam zgubić zawieszenie, stracić but w jakiejś kałuży. Także jakby można dokonać tego, co tam się co dwa lata w roku dokonuje, czyli jakiegoś takiego wyrównania, nie wiem, może wysypania pofrezem, ale żeby jednak ta jedna z głównych dróg na Różanym Potoku no, stała się w miarę taka do przejścia. Podkreślam ponownie, że jest to dla wielu mieszkańców główna droga dojścia do kościoła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Trzy zapytania. Na pierwsze poproszę odpowiedź na piśmie, na te dwa kolejne już w miarę możliwości ustną odpowiedź. Pierwsze pytanie dotyczy nawiązania do publikacji prasowej, która tyczyła się w ostatnich dniach informacji odnośnie możliwości lokowania reklam na terenie lasów komunalnych. Moje pytanie brzmi, czy faktycznie jest takie zarządzenie, czy to prezydenta, czy też dyrektora Zakładu Lasów Miejskich, które faktycznie regulowałoby tę kwestię, co więcej dopuszczałoby taką możliwość, a jeśli tak, to w ogóle w jakim charakterze? Wydaje się na pierwszy rzut oka, że las no nie jest tą przestrzenią, w której można byłoby jakiekolwiek nośniki reklamy instalować. A jeśli w ogóle są takie możliwości, no to pewnie z jakimś tam poszanowaniem estetyki ładu i to jeszcze wkomponowane pewnie w jakieś może inne urządzenia. Dlatego prosiłbym o bliższe informacje, na czym to polega, czy w ogóle jest to podejście jakieś takie, które ma też charakter jednak uwzględniające aspekty estetyki w przestrzeni publicznej, czy Zakład Lasów Miejskich, jeśli coś takiego w ogóle stosuje, dopuszcza, czy w jakikolwiek sposób konsultował też te działania, chociażby, nie wiem, z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, no z kimś, kto ma w tym zakresie fachową wiedzę. Drugie pytanie dotyczy sprawy słupków tych blokujących wjazd na ulicę Półwiejską dla osób nieuprawnionych. Chciałbym się zapytać w ogóle, na jakim etapie jest ten temat. Wiem, że swego czasu, to już dawno temu, zostały podjęte prace projektowe w tym zakresie, aby wzorem Starego Rynku takie słupki również prowadzić na terenie ulicy Półwiejskiej, aby mogły tam wjeżdżać osoby tylko upoważnione, czyli dostawcy, mieszkańcy. Natomiast jak wiadomo, tam co rusz była taka chwilowa poprawa w tym zakresie, ale niestety na ulicy Półwiejskiej nadal zdarzają się nielegalne wyjazdy samochodów nieupoważnionych, blokujących po prostu przejście osobom, czy to pieszym, czy też również tym, którzy tam muszą dojechać jako mieszkańcy czy dostawcy. Na jakim to jest etapie i kiedy będzie realizacja? I ostatnie zapytanie dotyczy sprawy tutaj narożnika Wrocławska Kozia. Tu jeden z radnych osiedlowych ten temat podnosił ze Starego Miasta. Od dłuższego czasu jest rozwalony chodnik z taką dziurą, z takim wgłębieniem, ze studzienką. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Jest to ogrodzone jakimiś tam tymczasowymi takimi pachołkami. No, ulica Wrocławska, centrum miasta. I to od dłuższego czasu tak wygląda, jak jest, i proszę o informację, jak tutaj to interwencyjnie i kiedy będzie naprawione. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Halo, halo, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja mam pytanie do ZDM-u dotyczące skrzyżowania ulic Umultowskiej, Wiechowicza i Stoińskiego. Głównie chodzi mi o to, czy przyciski na przejściach dla pieszych działają tam sprawnie. Wydaje się, że jednak nie. Drugie pytanie, ponieważ to skrzyżowanie ma kolizyjne prawoskręty z przejściami dla pieszych, w związku z czym samochody często w niebezpieczny sposób wjeżdżają na te przejścia dla pieszych. Czy istnieje tam możliwość zamontowania tych takich migających żółtych pamperków ostrzegających kierowców, że skrzyżowanie jest kolizyjne z przejściem dla pieszych? I trzecie pytanie, ostatnie. Czy dysponują państwo informacjami, ile zdarzeń drogowych, czyli wypadków, stłuczek ma miejsce na takim skrzyżowaniu? Jeśli tak, to prosiłbym o informację, ile w ciągu ostatniego roku takich zdarzeń drogowych w tym miejscu było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Tylko jedno krótkie pytanie, bo niestety doszły do mnie informacje, że organizator festiwalu Transatlantyk nie rozliczył się ze wszystkimi podwykonawcami. Ja wiem, że my nie jesteśmy stroną, bo zakładam, że dotacja została rozliczona co do złotówki, ale może jest tak, że ta dotacja jest za mała i dlatego oni wszystkim nie płacą albo powinni więcej pieniędzy uzyskiwać od sponsorów zewnętrznych, a nie tylko dotacji z budżetu, i Chciałem się zapytać, czy to prawda, a przede wszystkim, czy według Państwa wiedzy takich zobowiązań, jak dużo jest takich zobowiązań i na jakie kwoty? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, bo nie ukrywam, że rozmawiałem wcześniej z panem prezydentem Jaworskim, któremu niezwykle trudno w ogóle było w tej sprawie zabrać głos. I trudno i niezręcznie, niewymownie, niezręcznie. Dlatego poprosiłbym o ze spokojem oficjalną odpowiedź na piśmie. Bo zdaję sobie sprawę też, w jak kłopotliwej sytuacji jest miasto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielit.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym poprosić o odpowiedź na piśmie na moje zapytanie, które brzmi w sposób następujący. Rada Osiedla Hartowo, dowiedziałam się, że wydała 120 tysięcy złotych, przekazała przedszkolu numer 53 na osiedlu Lecha. Pieniądze te miały być na inwestycje w tym przedszkolu i chciałabym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że przedszkole wydało to środki na przystosowanie swoich pomieszczeń, ale pod siedzibę Rady Osiedla Hartowo. I jeśli tak, czy to jest właściwy sposób i właściwa ścieżka przekazywania środków na ten cel? Jeszcze raz podkreślę, poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Teraz pan radny Michał Grześ, to właśnie ja, i chciałbym zadać pytanie. Dwa pytania. Pierwsze, czy na działce na Franowej, o którym już składałem interpelację, przy Kinepolis spłynęły jakieś wnioski odnośnie zabudowy, jakie to są wnioski i o co chodzi inwestorowi, bodajże w firmie Audi czy jakiemuś dealerowi Audi. I drugie pytanie, czy można by było zalepić dziury w jezdni na ulicy Toruńskiej przy wjeździe do Powickiej? Pytają się mieszkańcy. Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja złożyłam 5 pytań na piśmie, to ja poproszę po prostu odpowiedź też na piśmie. Nie będę już tych pytań zadawać, ale mam jeszcze 2 krótkie dodatkowe pytania. A mianowicie pierwsze jest taka prośba do pana prezydenta, żeby jeszcze inaczej. Dowiedzieliśmy się z mediów, że pan prezydent zamierza przekazać park Kasprowicza, czyli naszą arenę, pod zarządzanie POSIR-owi, a w tej chwili jest pod zarządem Zarządu Zieleni Miejskiej. Mamy prośbę jako mieszkańcy, jako ludzie, którzy tam mieszkają, tym się zajmują, no i nie ukrywam, też rozmawiałam z przedstawicielami Rady Osiedla Święty Łazarz, czy by pan prezydent mógł przeanalizować jeszcze raz tą sytuację, bo uważamy, że Zarząd Zieleni Miejskiej dobrze się z tego wywiązuje, natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze, z jakimi problemami boryka się POSIR, brakuje mu środków i boimy się, że jeżeli to zostanie przekazane POSIR-owi, to naprawdę będzie jeszcze gorzej z tym naszą nieszczęsną areną. To jest jedno pytanie i drugie moje pytanie, jestem bardzo zaniepokojona tym, czego się dowiedziałam na komisji przestrzennej, a mianowicie są planowane zmiany do studium uwarunkowań. Między innymi mówię w tej chwili o terenie położonym na ulicy Pułaskiego, na terenie, na którym AZS miał budować halę sportową razem z udziałem miasta. Przypomnę tylko, że przeznaczyliśmy na projekt, który został rzeczywiście zrobiony, 1,5 miliona złotych. AZS miał już pozwolenie na budowę. Niestety nie doszło do przekazania środków z centrali, ponieważ argumenty były takie, że miasto Poznań nie zadeklarowało, nie było w stanie dać swojej części, a miało to być 30 milionów. W związku z tym ta hala nie będzie wybudowana, ale okazuje się, że AZS wystąpił o zmianę przeznaczenia tych gruntów na grunty, dzisiaj to są tereny sportu, rekreacji zielone, na tereny pod budownictwo, usługi i tym podobne. Czyli mówiąc krótko, AZS planuje sprzedać chyba ten grunt i zarobić na tym. Ja chciałam tylko zapytać, proszę bardzo, jeżeli AZS ma taką wolę, jest właścicielem, to niech sobie to robi, ale pytam się, kiedy odda nam nasze 1,5 miliona złotych, które żeśmy zainwestowali w to, bo powtarza się powtórka z rozrywki. Raz mieliśmy taką sytuację z lodowiskiem, które miało być wybudowane na arenie. Do dzisiaj stoją tam kikuty, nikt się z tego nie rozliczył, nie mamy lodowiska, nie mamy pieniędzy. I boję się, że stracimy następne 1,5 miliona i wszystko będzie okej. Więc proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy kwestii bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej wzdłuż Alei Solidarności, szczególnie po północnej stronie na wysokości osiedli Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa. Tam faktycznie jest ścieżka rowerowa, dosyć intensywnie wykorzystywana i niestety, sam byłem zresztą tego świadkiem, dochodzi tam do potrąceń rowerzystów przez samochody wyjeżdżające z tych osiedli. Oczywiście samochody powinny ustąpić miejsca tym rowerzystom, ustąpić pierwszeństwa tym rowerzystom, ponieważ wyjeżdżają ze strefy zamieszkania. Natomiast faktycznie sam sobie obejrzałem, te oznakowania są stosunkowo słabo widoczne i kierowcy no, często nie spodziewają się rowerzysty, szczególnie nadjeżdżającego z prawej strony, czyli od strony Pestki. Pytanie do, głównie tutaj do Zarządu Dróg Miejskich poprzez pana prezydenta i poprosimy o odpowiedź na piśmie, czy istnieją jakieś możliwości poprawy bezpieczeństwa, szczególnie po prostu dodania być może jakiegoś znaku czy sygnału świetlnego, który by no, ostrzegał tych wyjeżdżających kierowców, że mogą się spodziewać przejeżdżającego czasami z dość dużą prędkością, na pewno większą prędkością niż prędkością pieszego, właśnie rowerzystów, bo zachowania są głównie takie, że mając nakaz skrętu w prawo w Aleje Solidarności, kierowcy patrzą tylko, czy nie jadą inne samochody i nie spodziewają się tych rowerzystów nadjeżdżających z prawej strony. I druga kwestia dotyczy parkingu przy ulicy Księcia Mieszka I wzdłuż osiedla Przyjaźni, wzdłuż trasy szybkiego tramwaju. Tu pytałem o tę kwestię na poprzedniej sesji. Dostałem odpowiedź na zapytanie, jak doszło do powstania dużego zadłużenia tego dzierżawcy parkingu. Tu te odpowiedzi mnie satysfakcjonują, jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyn, dla których ta kwota urosła do dosyć dużej wysokości, że to się toczyło postępowanie sądowe na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. To jest jasne, jest złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, o eksmisję i prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy są już wyznaczone terminy takiej eksmisji i czy Zarząd Dróg Miejskich także ma jakiś pomysł, jakąś koncepcję, jak, w jaki sposób będzie ten teren wykorzystywany czy zarządzany po usunięciu stamtąd dotychczasowego zadłużonego dzierżawcy. To głównie chodzi tutaj o głosy od mieszkańców, którzy no, przywykli do parkowania na tym parkingu. To jest dosyć dużo miejsc, a w związku z całym tym zamieszaniem z egzekucją komorniczą wiele osób z tego zrezygnowało. No i oczekują te osoby na to, że sprawa wykorzystania tego miejsca wróci do normy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pytanie, które mi się nasunęły w trakcie pytań pani radnej Dudziak, która już poruszyła kwestię Parku Kasprowicza, terenów wokół areny. Na ostatnim posiedzeniu, czy przedostatnim posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego dowiedzieliśmy się o zarządzeniu pana prezydenta z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi między innymi wokół areny. Chodzi nie tylko o samą arenę, ale o istotną część Parku Kasprowicza. I tutaj w tym pytanie pierwsze. W składzie zespołu znalazło się 4 urzędników z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, nadzoru właścicielskiego, 2 przedstawicieli Wydziału Sportu, Wydział Finansowy. Nie ma ani jednego przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej, a przecież ta koncepcja dotyczy terenów zielonych. Nie ma żadnego przedstawiciela strony społecznej, nie jest przewidziany przedstawiciel Rady Osiedla chociażby. Pytanie, dlaczego i w jakim kierunku zatem mają zmierzać prace dotyczące przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu dotychczas parkowego? Drugie pytanie. Dlaczego członkom zespołu, paragraf 3 tego zarządzenia, członkom zespołu może przysługiwać dodatek specjalny z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu? Przecież ten zespół składa się z urzędników, którzy mają przygotować tę koncepcję w godzinach pracy, jak mniemam, więc dlaczego ma tu być jakiś dodatek specjalny wypłacony z tego tytułu i czy na tą Na ten cel Rada Miasta głosowała poprawkę w budżecie tegorocznym chyba w wysokości 200 tysięcy złotych. Jeżeli pan prezydent, trzecie pytanie, przewiduje dodatki specjalne za tego typu koncepcji, to dlaczego Miejska Pracownia Urbanistyczna nie otrzymuje dodatków specjalnych za przygotowywane przez siebie koncepcje dotyczące zagospodarowania terenami miejskimi? No przecież to prowadziłoby do absurdalnych konsekwencji, doprowadzenia do logicznego końca tego typu koncepcji. Dziękuję.
Panie prezydencie, ale pan chyba nie chce zadać sobie interpelacji. W związku z tym ja bym prosił jednak panią radną Dudziak, zakończymy i za chwilę będę odpowiadał. Ale przepraszam bardzo, w tej chwili są interpelacje i zapytania. Jeżeli pan prezydent chce sobie zadać interpelację, to proszę bardzo. Panie prezydencie, o co chodzi? Tak, to proszę.
Wniosek o sprawdzenie kworum.
Dobrze, proszę o sprawdzenie listy obecności. Widzę, że...